Dobrze, słuchajcie. Duże amerykańskie miasto, gabinet szanowanego psychiatry i właśnie wprowadzają do jego gabinetu człowieka, który dopiero co został przywieziony z dworca kolejowego. I trochę dziwna sprawa, bo ten człowiek sprawia wrażenie spokojnego. Troszkę może jest zdezorientowany, troszkę zagubiony, ale z jabłuszkiem w ręku siada wygodnie w skórzanym fotelu psychiatry. I na pytanie, kim jest, odpowiada: jestem Prot. Pochodzę z wyspy, nie z wyspy, z gwiazdy Kaipax, która leży w gwiazdozbiorze Lutni, odległym o 1000 lat świetnych od Ziemi. Dziwna sprawa. To, w jaki sposób ten pacjent mówi, to jak się zachowuje, jego mowa ciała, spokój i przekonanie, z jakim się wypowiada, no, jest całkiem inne od szaleńców, którzy często na tym fotelu siedzieli u tego psychiatry. I jeszcze jedna jest dosyć irytująca, czy no, bardzo frapująca sprawa. On kiedy opowiada o tej swojej lutni, o tym gwiazdozbiorze, o tej swojej planecie, używa wielu takich naukowych terminów, bo były się też na dane naukowe. Tak naprawdę rzeczy, które są dostępne tylko astronomom tak naprawdę. Więc to jest frapujące, to jest dziwne. Ten film oczywiście pewnie większość z Was kojarzy ze świetną rolą Kevina Spacey. Film Kaipax. No i dlaczego właśnie od niego zacząłem? No tak naprawdę dlatego, ponieważ wszyscy jesteśmy kosmitami. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, dla większości ludzi jesteśmy kosmitami, albo przynajmniej jesteśmy postrzegani trochę jak kosmici. Dlaczego? No, nie mam tutaj może na myśli jakiegoś przezwiska pogardliwego, ale chodzi mi o to, że często to, jak mówimy, to, o czym w ogóle mówimy, jaki styl życia prowadzimy, jakie mamy priorytety, są dla ludzi czymś totalnie obcym, czymś nierealnym, dziwnym, nie wiem, czymś kompletnie może nawet nieżyciowym, odstającym od rzeczywistości. To jednak, co wzbudza czasami zainteresowanie, czasami może ludzi nawet gryzie, frapuje, to to, że podobnie jak Prot, mówimy o tym z silnym przekonaniem. Mocno wierzymy w to, co mówimy, to, jak opisujemy rzeczywistość. Więc to jakby nas łączy z tą postacią. Oczywiście to, w jaki sposób my postrzegamy świat i w jaki sposób ten świat nas postrzega, no, może często być dla nas czymś nieprzyjemnym, krępującym. Możemy czuć się wyobcowani ze względu na to, w co wierzymy, jakie mamy priorytety, jak uważamy, żeby ten świat funkcjonował. I czujemy presję. Czujemy presję, szczególnie kiedy może czasami jesteśmy w towarzystwie. Nie za bardzo może się chcemy wychylać ze swoim światopoglądem, żeby nie wyjść właśnie na wariatów, na kosmitów, na ludzi, którzy są kompletnie odrealnieni, ludzi, którzy kompletnie nie mają styczności z rzeczywistością. Ewentualnie od czasu do czasu może bliskiemu, znajomemu zdradzimy taki ułamek tej tajemnicy. Pokażemy mu ten kawałeczek tego światopoglądu, który wyznajemy. Ale ogólnie ze względu na presję, na jakieś właśnie takie pragnienie akceptacji, chrześcijanie jakby no, są wycofani. No. Z drugiej strony, też ze względu na taki panujący, można powiedzieć, dzisiejszy deizm, czyli wiecie, o co chodzi, to jest chyba najbardziej aktualnie, przynajmniej u nas chyba w kraju, wśród naszych znajomych, najbardziej taki popularny światopogląd, czy można powiedzieć wyznanie. No, ludzie po prostu wierzą, że Bóg jest, gdzieś tam Bóg jest, gdzieś za tymi dalekimi galaktykami, ale tak naprawdę no, no to się wszystko kręci, jesteśmy pozostawieni samym sobie, no, musimy sobie jakoś radzić. Oczywiście w chwilach katastrofy, jakichś kryzysów, no, wierzymy w interwencję Boga, tam Jezus Maria, nie? I nagle sobie ludzie przypominają o Bogu. Ale ogólnie musimy sobie radzić samemu na tym świecie i nie za bardzo co mamy liczyć na to, że Bóg jakoś będzie tutaj interweniował pośród nas, a przynajmniej nie chcemy, żeby zbyt często interweniował. Znaczy mówię ogólnie o jakimś takim podejściu ludzi, którzy nas otaczają, rodzin. I wiecie, to jest też tak, że jak jesteś na słońcu, próbujesz nawet uciec przed słońcem, ale nie masz cienia, nie możesz gdzieś się ukryć, to i tak się opalisz. Czy nawet jest takie powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony, to będziesz krakać tak jak one. I często, i to jest chyba bardziej nawet niebezpieczne, chyba gorsze, bo to, że odczuwamy presję, że możemy się czuć nieswojo pośród ludzi, którzy mają całkiem inne podejście do życia, no to jest, może się wydawać normalne. Natomiast bardziej niebezpieczne jest to, że czasami ludzie wierzący przez to, że przebywają cały czas w takim środowisku, przebywają wśród ludzi, którzy mają całkiem inne priorytety, inne podejście do życia, no, zaczynają powoli przejmować ten sposób życia, czy bezwiednie zaczynają żyć tak jak oni. Oczywiście, chodzą do kościoła, ich wyznanie jest ortodoksyjne, modlą się, wszystkie takie zewnętrzne wyróżniki, które ich odróżniają od ludzi, którzy z Bogiem za wiele wspólnego nie mają, no to są widoczne, nie? Ale jeśli pójść głębiej, spytać się, co jest dla nich ważne, co jest dla nich istotne tak naprawdę, za czym się, co ich teraz najbardziej interesuje, co jest dla nich kluczowe w życiu, może się okazać, że te ich priorytety, ich te jakby cele są dziwnie spójne z tymi celami ludzi, którzy są właśnie takimi deistami. Którzy po prostu uważają, że no, żyjemy na tym świecie, trzeba mieć mocny kark, twarde łokcie i iść do przodu. I ja chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, który troszkę może też przypominać tą sytuację, tą ilustrację, którą przytoczyłem na początku. Może nie tyle tu chodzi o identyczną sytuację, ale o to, że też nagle staje człowiek przed ludźmi i mówi rzeczy niestworzone. Mówi to ze spokojem, ale też z wielkim przekonaniem w głosie. I albo można go wtedy uznać za wywrotowca, albo za wariata, albo po prostu mu uwierzyć. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. To w Brytyjkach to jest 1191 strona. 17 rozdział, 16 werset. Od 16 wersetu praktycznie no, aż do końca rozdziału. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drodzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie są daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki, ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszystkich, wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. A wśród nich Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Ten fragment, który teraz przytoczyłem, często jest ilustracją, czy często jest omawiany w kontekście ewangelizacji. Jak na przykład powinno się ewangelizować? Jedni zwracają uwagę na to, że zobaczcie, Paweł mówił, starał się używać języka zrozumiałego dla swoich słuchaczy, ba, nawet Nawet wywodzi swoją argumentację, rozpoczynając ją od jednego z miejsc kultu, powołuje się właśnie na poetów, na ich literaturę. Ale są też drudzy, którzy mówią, no zobaczcie, właśnie to jest sposób mało skuteczny. Pawłowi nie poszło podczas tej ewangelizacji, więc nie ma co kombinować, nie ma co próbować na siłę jakoś tak ubrać Ewangelię, jakieś takie właśnie kulturowe, czy tam, no nie wiem, używać jakichś sposobów, żeby bardziej ludzi dotrzeć. Po prostu trzeba mówić prostą Ewangelię i wtedy ludzie na pewno się nawrócą. Nie? I często ten fragment właśnie jest taką ilustracją, czy pokazem tego, jak się powinno, lub inni twierdzą, jak się nie powinno ewangelizować. Ja natomiast nie chcę się dzisiaj na tym kompletnie skupiać. Chcę jakby zwrócić naszą uwagę na troszkę inne aspekty. Apostoł Paweł podczas właśnie jednej ze swoich podróży misyjnych wylądował w Atenach. I nawet ci, którzy nie są zorientowani za bardzo w historii, którzy bardzo jej nawet może nie lubią, wiedzą, czym były Ateny w czasach antycznych. Były wielkim ośrodkiem kultu religijnego, kulturalnym ośrodkiem całej Hellady. I było to też miasto multikulturowe, czyli byli tam ludzie z różnych regionów, ludzie różnych ras, wyznawcy różnych religii, w tym także Żydzi. I Paweł tradycyjnie, jak to miał w zwyczaju, najpierw podał się do synagogi, aby rozmawiać ze swoimi pobratymcami, z prozelitami także, ale następnie zaczepiał, można powiedzieć, zaczepiał przypadkowych ludzi na rynku. Jakoś mi mormoni stanęli przed oczami, nie wiem, w tym momencie. Może często czytają ten fragment. W każdym bądź razie, tak jak wspomniałem, Ateny były miastem multikulturowym, więc wydawałoby się, że też tolerancyjnym miastem, gdzie się akceptuje różne światopoglądy, różne interpretacje rzeczywistości, gdzie każdy może wyrazić swoje zdanie. Zresztą Łukasz sam o tym wspomina w 21 wersecie, że wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, czyli nawet ludzie, którzy tam przybyli skądś inąś, na nic innego nie mieli tyle czasu, co właśnie na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Więc no, to jest pewnie jakiś tam stereotyp, ale Łukasz zwraca uwagę na to, że naprawdę to było miasto pod tym względem no, takie ciekawe i otwarte na nowości. I skąd my to znamy? W sumie jakby popatrzeć tak na dzisiejszą Europę, to też jakby takie główne wyznaczniki to właśnie tolerancja, równouprawnienie, nieważne w co wierzysz, z jakich jesteś, nie wiem, grup społecznych, jaką masz orientację seksualną, to nie ma w ogóle znaczenia. Europa jest otwarta dla wszystkich, jest różnorodna. Wspaniale to brzmi, tylko że każdy z nas wewnętrznie gdzieś tam wyczuwa fałsz, który się za tym kryje. Wiemy, że są jednak równi i równiejsi, że jednak nie wszyscy mają takie samo prawo głosu. I to jest jakby rzecz, która można powiedzieć styka tamte Ateny z dzisiejszą Europą. Oczywiście wtedy dominowały całkiem inne światopoglądy, niemniej i tam było sporo bożków i teraz jest sporo bożków, tylko się inaczej nazywają. I w tamtych Atenach i w dzisiejszej Europie też jakby niewiele jest miejsca dla Boga chrześcijaństwa. I ci tolerancyjni Ateńczycy, szczególnie ci wydawałoby się no, bardziej światli, no, filozofowie, jakoś tą otwartością, tą pragnieniem prowadzenia dyskusji, otwartością właśnie na jakieś nowe światopoglądy, na weryfikowanie w tego, w co się wierzy, no, jakoś się nie poszczycili za bardzo, bo ich pierwsza reakcja na nowości, że tak powiem, Pawła była taka, no co ten bajarz tutaj gada, nie? I to słowo to jest różnie w różnych przekładach tłumaczone, chyba najczęściej się zwraca uwagę, że lepszym tłumaczeniem by było pleciuch, czy raczej osoba, która po prostu przychodzi i zasypuje jakimiś nowościami, kompletnie pozbawionymi podstaw, jakimiś wyscenymi z palca, takimi głupotami, takie ploty po prostu rozsiewa, nie? Że jest takim pleciuchem, nie? I ja mówię, co ten pleciuch tutaj w ogóle wygaduje? Skąd on jest, nie? I zobaczcie, nawet chyba nie zdążyli jeszcze za bardzo się zagłębić w to, co powiedział apostoł Paweł, ale już zdążyli go jakoś tam osądzić. Ich tolerancyjne umysły dosyć szybko wydały wyrok. Niemniej apostoł Paweł dalej robił swoje. I efekt tego był taki, no nie wiem, czy się zrobił na tyle popularny, wyłapując ludzi gdzieś tam na rynku i mówiąc im o Chrystusie. Ciężko mi powiedzieć. W każdym bądź razie, no tak się rzuca w oczy, że w końcu zaproszono go na Areopag, nie? Czyli zrobiło się trochę poważniej. Nie, trudno mówić tak naprawdę, co było przyczyną tego, że on na tym Areopagu wylądował. Czy po prostu niektórzy doszli do, przepraszam, do wniosku, że no to, co ten człowiek starców wygaduje, to jest no, nieciekawa sprawa. Trzeba go wysłuchać, bo to może, może być groźne, nie? Może pachnieć jakimś może zamachem stanu. Nie? Na Areopagu często obradowała Rada Miejska Aten, więc być może chcieli zweryfikować, co ten człowiek mówi. Może tutaj, ja wiem, to jest jakiś wywrotowiec, rewolucjonista, nie wiadomo, nie? Ale byli też pewnie ludzie, którzy bardziej to i pewnie wśród tego audytorium, które ostatecznie Pawła słuchało, byli ludzie, którzy bardziej może byli nastawieni właśnie na rozrywkę. To, o czym Łukasz wspomina, że oni no, czekali na jakieś nowiny. To byłby dla nich taki talk show. Przychodzi Paweł i jest program i no, posłuchajmy, co ten gość ciekawego powie, nie? I apostoł Paweł grzecznie rozpoczyna swoją mowę. Zwróćcie uwagę, że on pomimo tego, że był no nieźle wnerwiony, nie? Jak czytam o tym, że się obruszał, to, tak, to jest napisane, obruszał się, ale to można mówić, że był wzburzony, był, aż się w nim gotowało, kiedy widział te bałwochwalstwo, te wszystkie bożki, te wszystkie ołtarze w Atenach. Nie? I zobaczcie, pomimo takiego stanu emocjonalnego, że się wewnętrznie w nim gotowało, on potrafi stanąć przed tymi ludźmi i mówić, że widzę, że jesteście bardzo pobożni. I nawet mówi na dlaczego, nie? I mówi, że słuchajcie, tu macie tyle tych ołtarzy, nie? I szczególnie jeden zwrócił moją uwagę, nie? Więc to już jest ciekawe, że pomimo takiego swojego no, właśnie gniewu potrafił jakoś tak, można powiedzieć, zdrowo, czy no nie wiem, nie dał się ponieść emocjom, można powiedzieć. Nie? Mógłby powiedzieć tak naprawdę, co sądzi o tym wszystkim. I też tutaj nie ma jakiegoś fałszu. Czy Paweł nie udaje, że dobra, będę się wam podlizywał. I, nie? On wiedział, że to jest swego rodzaju pobożność. Nie? Z tym nie można dyskutować. Widział, że jedni w to wierzą, drudzy w tamto, inni może we wszystko w tych bogów. Nie? Więc on tego nie podważał. Oczywiście gdzie indziej źródło tej pobożności upatrywał. Ale nie podlegało dyskusji to, że ci ludzie jednak no, dla nich religia była czymś ważnym. I trochę to się jest różne, na przykład, nie wiem, mam nadzieję, że pan Wojtek Cyrowski tego nie słucha może, a może dobrze, jakby posłuchał. Trochę się to różni od tego, co na przykład pan Wojtek Cyrowski w jakiś sposób się wypowiada. Nie? Ja bardzo lubię tego człowieka, jego czasami no, podejście do różnych spraw. Niemniej, no... Paweł nie robi tego jak on, czyli nie wali prawdy prosto z mostu między oczy. Nie mówi od razu tego, co myśli. No bo efekt może być wręcz odwrotny i często jest wręcz odwrotny, nie? Mógłby tak Paweł powiedzieć, że a wy tu bałwochwalcy, ty patrzeć na to nie można, nie? A nie, on jednak stosuje inny sposób. I znowuż, to nie chodzi o to, że teraz chrześcijanie to są takie, mają być ciepłymi kluchami, czy nie wiem... Te słowo mi się aż ciśnie na usta. Takie jest powiedzenie mojej mamy. Potem pójdzie fama, że wujek Radek dzieci jakiś, ale no, takie słodko pierdzące. No, po prostu mi się najlepiej kojarzy, żeby użyć tego. Nie tacy chrześcijanie mają być. Nie? To nie chodzi o to, że teraz to ciuciu i w ogóle nie? I jest fajnie. Nie? Chodzi tylko po prostu o to, że czasami też, i to jest może jedyny aspekt taki ewangelizacyjny, na który chciałbym zwrócić uwagę, to dzisiaj, no to właśnie chodzi o to, że trzeba szczególnie zwracać uwagę na to, co się mówi, w jaki sposób się mówi. Ja sam mam często takie ciągoty, szczególnie jak ktoś mnie sprowokuje w jakimś tam towarzystwie, że chętnie wystrzelę ze swoją armatą, jak poczuję, że ktoś tutaj, nie wiem, z szabelką do mnie leci i tak w cudzysłowie, może nawet nieświadomie, atakuje jakiś tam, nie wiem, atakuje coś, w co bardzo wierzę, co jest dla mnie ważne, nie? To też mam takie ciągoty, żeby od razu odpalić, nie? Od razu rzucić jakiś swój argument, ale efekt może być, no, krzywdzący dla tej osoby, nie? Która może często nie być w ogóle nawet świadoma tego, że nie wiem, że w jakiś sposób atakuje to, w co ja wierzę, nie? I tutaj mamy też coś takiego. No Paweł, chociaż jest uprzejmy, to nie jest taką ciepłą kruchą. On jednak nie łagodzi przesłania Ewangelii, nie tępi tego swojego ostrza, tego ostrza swojego wyznania wiary. Nie, on po prostu mówi łagodnie, mówi spokojnie, tak jak prot. Nie? Jestem z K-Pax i tak dalej. I wydaje się być kosmitą dla tych ludzi, na pewno, nie? No bo mówi rzeczy kosmiczne, kompletnie dziwne, no dziwactwa jakieś, nie? I mówi to jednak ze spokojem, mówi to z przekonaniem. A co to są te kosmiczne rzeczy, te jakieś takie rzeczy nie z tego świata, nie? Dla Greków. No chociażby to, że Bóg jest Bogiem wszystkiego, czyli nieba i ziemi, że nie da się go ograniczyć, nie da się go wcisnąć do świątyni, zamknąć ewentualnie w tej świątyni, żeby nie widział, co się za tą świątynią dzieje. W żaden sposób nie jest zależny od swojego stworzenia, wręcz odwrotnie, to stworzenie jest całkowicie zależne od niego. Mówi też o tym, że on suwerennie rządzi całą ludzkością, że chociaż jest Bogiem transcendentnym, to jednak można go poznać. Jednak można go, tu Paweł nawet mówi, można go wyczuć, można go... jak to jest dokładnie powiedziane? No, można go wyczuć. Nie można go jakby wymacać, można powiedzieć, nie? Jest namacalny, nie? I Bóg też, ten jego Bóg, uważa, że z ludzkością jest źle. Jest źle do tego stopnia, że wzywa je do powrotu do Niego. I ten powrót jest możliwy dzięki Jego Synowi, który przyszedł w ciele i który umarł i zmartwychwstał. No i dalej to już widzimy, jaka była reakcja na te słowa Pawła. Ale wyobraźcie sobie, co się musiało dziać w głowach tych ludzi, kiedy apostoła słuchali. Nie? To był kosmos dla nich. To było coś kompletnie dziwnego. To przychodzi człowiek z jakiejś tam, no nie jakiegoś wysokiego rodu, i mówi wszystkim, że do tej pory to, w co wierzyli, to się tak naprawdę no, mylili. Nie? Mówi tego wprost, że głupi jesteście, nie wierzycie w głupoty. Tylko to, co mówi, czy opowiadając o Bogu, jakby pośrednio wskazuje na to, że tak naprawdę ich doświadczenie, ich wiedza, ich dorobek umysłowy, tych wszystkich filozofów, to wszystko mogą tak naprawdę wyrzucić do świetnika, nie? Że ich postrzeganie rzeczywistości, ich opis rzeczywistości, opis świata tak naprawdę jest, nie ma się nijak do tego, jak powinno, czy jak jest. Nie? I to naprawdę ich wzburzyło i to naprawdę no, musiało być czymś właśnie no, totalnie dziwnym, totalnie niepokrawającym się no, ze wszystkim, z ich jakby systemem, z ich układanką, którą sobie ułożyli, nie? Dotyczącą świata. I to, co ich zresztą najbardziej wzburzyło czy rozśmieszyło, no to kwestia tego, że chwila, no, co ty mówisz? No, jak Bóg przyszedł w ciele? W ciele? Przecież jak się w ogóle mógł tak samo poniżyć? Przecież to jest paranoja, nie? I co? Przyszedł w ciele? Przecież chodzi o to, żeby się wyrwać z tego ciała. Przecież to ciało nas ogranicza, nie? To chyba kiedyś były jakieś kazania, pamiętam Marek troszkę chyba też wspominał, czy nie wiem, czy Sebastian na temat neoplatonizmu, nie? Wtedy to bardziej platonizmu może, że no chłopie, jak? Przyszedł w ciele i co? Jeszcze zmartwychwstał? Bóg go wskrzesił, swojego syna? Przecież po co? Po co mu to ciało, nie? To już dla nich była jakaś totalna głupota. Przecież chodzi o to, żeby się od niego uwolnić, a nie żeby w tym ciele pozostawać. To nie, jak to może być rozwiązanie? Jak to może być dla nas nadzieja? Jak to może w ogóle zmienić nasze życie, nasze postrzeganie świata w ogóle, nie? I to był kosmos. To już ich po prostu przerosło. I to było coś dla nich naprawdę na granicy fantastyki albo głupiego żartu. Nie? To potem jak Paweł pisze do Koryntian i mówi o tym, że dla innych, że dla Greków to jest głupstwo, to to była dla nich totalna głupota. Absurd w ogóle. To jest, no nie wiem, to tak jakby ktoś teraz przyszedł i powiedział, że tak naprawdę to już nawet nie wiem, co wymyślić. Coś bardziej takiego absurdalnego. Nie? Ale że nie wiem, że tak naprawdę to wszyscy jesteśmy zieloni, tylko nam się wydaje, że jesteśmy biali i mamy czułki i tak dalej i zbawi nas, nie wiem, różowy hipopotam, czy po prostu jakiś absurd, nie? To dla nich to kompletnie się nie pokrywało z ich postrzeganiem świata, z ich jakimiś paradygmatami, nie? Chociaż znaleźli się też tacy, którzy pozwolili, żeby to, co mówi Paweł, zderzyło się z ich takim wewnętrznym credo i żeby to było rozwalone w pył. Nie były to może tłumy, ale były jednostki, które jednak zostały przekonane, nie? Które jednak zdały sobie sprawę, że chwila, to ten facet nie jest wywrotowcem. Ten facet też nie jest wariatem. No nie, więc coś w tym musi być. Nie? I wiecie, tak czasami jak się czyta właśnie takie fragmenty, to mnie na przykład czasami ogarnia zazdrość, to takie przekonanie, spokój w głosie, takie podejście u Pawła, że słabo mnie znają, przychodzę do nich w ogóle z jakimiś rzeczami, które się wydają czymś absurdalnym, a on mimo wszystko właśnie mówi to, nie? Mówi, w to wierzy. Tak sobie pomyślałem, to ciekawe, tak, czy, ktoś może powiedzieć, że a, to prosta sprawa, to tak chlapnąć i ten, nie? Ale tak może sobie wyobrazić, tak, nie wiem, zapraszają nas na przykład do Tomasza Lisa i naprzeciwko siedzi pani Szczuka, Senyszyn, jeszcze Urban się gdzieś tam zapodział, nie? I to, wiecie, no i co, tak, wyjść na kosmitę, nie? Powiedzieć coś, zadadzą mi pytanie i co, nie? I chlapnę coś, nie? Wiecie, i można czuć presję, chociaż to i tak, tak jak wspominałem na początku, to jest lepsze niż po prostu nic nie odczuwać. W sensie, że no, jeżeli żyje się nam świetnie, jeżeli kompletnie nie widzimy żadnej jakiejś różnicy, przepaści między nami a na przykład naszymi znajomymi, którzy nie znają Boga, no to coś jest chyba nie tak. To może znaczyć, że jakby ta sól zwietrzała, że jakby... Jak ktoś się nas pyta o wyznanie wiary, będziemy super ortodoksyjni, ale jak nagle w grę wejdą jakieś sprawy, właśnie priorytety, to za czym gonimy w życiu, to jest dla nas ważne, nie? To nagle się okaże, że może tutaj jakiejś strasznej różnicy nie ma, nie? Wystarczy nawet, nie wiem, może spytać wielu chrześcijan, co tak naprawdę sens powiek im spędza, co to tak naprawdę ich zajmuje, nie? Czym się tak naprawdę bardzo przejmują. Nie? Oczywiście to kwestie materialne, czy kwestie finansowe i tak dalej, to są, czy zdrowia, to są jak najbardziej ważne kwestie. I Paweł zresztą sam o tym mówi, jesteśmy w ciele. Nie? I Chrystus też przyszedł w ciele, więc nie jesteśmy duszkami. Ale no chodzi właśnie tak naprawdę o priorytety. Nie? Czy one się różnią od tych ludzi, którzy nas otaczają, czy się nie różnią. Nie? Jak mówię, dla wielu chrześcijan w praktyce, bo w teorii pewnie ich myślenie jest okej, no to takie hasło jak Coram Deo, to musi być dla wielu chrześcijan jest czymś kosmicznym, czymś dziwacznym, nie? No, czyli takie życie w permanentnej obecności Bożej, to co nawet dzisiaj czytaliśmy, nie? Że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, nie? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jesteś odpowiedzialny przed Bogiem, nie? Jakby odpowiadasz za każdy swój czyn, za każde swoje słowo przed Bogiem, bez względu na to, no w jakim miejscu ciebie Bóg postawił, nie? Zobaczcie, jak łatwo można tego nie dostrzegać. Szczególnie chyba, nie wiem, to chrześcijańscy politycy mogą mieć taką schizofrenię, nie? Że no, w kościele są jak najbardziej ortodoksyjni, a w polityce mogą, nie, że no nie, to tu kompromisy, to trzeba... Nie, to trzeba mieć inne podejście. To nie jest Kościół, to nie są bracia sami tutaj. Trzeba inaczej rozmawiać, nie? Zresztą Biblia może to... Polityka to jest osobna sprawa, nie? Zobaczcie, jakie to jest powszechne przekonanie wśród ludzi, nie? I czasami rzeczywiście ci ludzie, czasami to jest kwestia kompromisów, tego, że po prostu ci ludzie no, dają ciała, ale też czasami po prostu oni rzeczywiście w to wierzą. Kompletnie zwietrzali. Są taką... Są ludźmi, którzy po prostu jakby stracili ten swój aromat, no ten, przestali się za bardzo wyróżniać, nie? Mają podobne priorytety, nie? I ich wiara w Boga to bardziej przypomina właśnie ten deizm w praktyce, nie? Że owszem, tak, Bóg jest, no ale no, trzeba się brać do roboty, no trzeba zakasać rękawy i radzić sobie samemu. I wiecie, to nie tylko to właśnie to Coram Deo, nie? Czyli to życie w permanentnej obecności Boga, to już brzmi dla wielu naszych znajomych kosmicznie, ale inne takie rzeczy typu, że no nie wiem, że Bóg daje deszcz, nie? Biblia czasami, psalmy na przykład nie wspominają, nie? Kto z nas dzisiaj, kiedy myśli o opadach deszczu, to gdzieś tam podświadomie od razu jest taki dodatek typu, że no Bóg gdzieś się ten, nie? Bardziej to pewnie jakieś procesy atmosferyczne, nie? To wszystko i oczywiście, no Bóg ten świat tak pokładał, że są procesy przewidywalne i tak dalej, ale kto tak myśli, nie? Że Bóg daje deszcz, że Bóg daje urodzaj, że nie wiem, klęski żywiołowe, o wulkan gdzieś tam wybuchł w Islandii, o ciekawe czemu, pewnie gdzieś tam się jakieś płyty przesunęły i tak dalej, nie? Nikt kompletnie tam Boga za bardzo nie dostrzega w tym wszystkim, nie? No oczywiście są takie rzeczy bardziej drażliwe, typu, że, ale to też jest kosmos dla wielu, że Bóg stworzył świat w 6 dni, nie? Dla wielu chrześcijan to jest bajka, nie? Nawet ostatnio, jak jechałem w Radę, słyszałem właśnie, jeden ksiądz się wypowiadał i to jest, powielał to, co często słyszymy, nie? Że no to Biblia to nie jest podręcznik naukowy. To ona po prostu mówi w jakiś sposób tłumaczy świat, w jaki sposób no, ci ludzie starali się wytłumaczyć wszechświat. No a tak naprawdę to w tym fragmencie o stworzeniu to chodzi o to, żeby usankcjonować sabat, że musi być jeden wolny dzień od pracy. Nie? O to tak naprawdę chodzi w tym wszystkim. Nie? I to też zresztą prawda, ale nie tylko o to. Nie? To są jakieś chrześcijańskie absurdy, nie? Które jak sobie tak pomyślimy, jakbyśmy z nimi gdzieś wyskoczyli w towarzystwie, no to byśmy mogli być postrzegani jak ten prot, nie? Czyli jacyś tacy szaleni, ale łagodni ludzie, mówią z przekonaniem, ale też czasem może być tak, że no coś ich zaintryguje, nie? Coś ich zaintryguje, tak jak chociażby w przypadku właśnie tego prota, który używał terminologii i mówił o rzeczach, które się pokrywały z jakimiś tam badaniami naukowymi, nie? Ale które były tak naprawdę dla jakiegoś wąskiego grona astronomów zarezerwowane, nie? Więc to nie znaczy, że oczywiście, skoro mówimy dla ludzi kosmiczne rzeczy, czy totalnie dziwne, nie z tego świata, to nie znaczy, że one nie mają żadnych podstaw. Nie? Ale to też nie chodzi tylko właśnie o słowa, tak jak mówiłem. To też chodzi właśnie o sposób życia, styl życia. To Augustyn chyba kiedyś powiedział, że czy ludzie by w nas w ogóle rozpoznali chrześcijan, gdyby nam zaklejono na ileś tam tygodni usta? Czy w ogóle ktoś by wiedział, że my jesteśmy chrześcijanami, nie? I to nawet nie chodzi tyle, że ktoś nas zobaczy, że z Biblią, nie, albo na kolanach, tylko ogólnie, nie? Na sposób, jakby ktoś tak za nami łaził, w Pradze by nas obserwował i tak dalej, nie? Czy gdyby nie słyszał tego, co mówimy, czy by ludzie rozpoznali w nas chrześcijan, nie? No, właśnie gdzie jesteśmy, na co poświęcamy dużo czasu, co robimy, nie? Czy jak się odnosimy do innych, nie? Nie w słowach właśnie, ale w czynach, nie? Czy inni by zdali sobie sprawę, że jesteśmy chrześcijanami, nie? Więc o to mi też chodzi tak naprawdę, właśnie o taki styl życia, który się może wydawać kosmiczny, ale też chyba najbardziej jest pociągający, nie? Bo słowa rzeczywiście mogą się wydawać nie z tej ziemi, kompletnie jakieś dziwne i odstające od życia naszych, nie wiem, znajomych czy przyjaciół, ale to, co ich na pewno może przekonać, to właśnie ta różnica, ten sposób życia, to co chyba nawet Douglas Wilson w tej książce Reformowanie małżeństwa, no opisuje właśnie coś takiego, że przychodzi się na przykład do domu jednego małżeństwa i czuć ten aromat, nie? No nawet nie, ci ludzie nic nie mówią, nie? Ale to wyczuwalne jest coś, jakaś aura, że coś jest innego, nie? Właśnie chyba właśnie o to chodzi, może też właśnie o to chodzi Augustynowi, właśnie, że to powinno być coś, co powinno nas odróżniać od innych ludzi. Nie? To na tym właśnie chyba polega bycie tą solą tej ziemi. Nie? Więc tak jak mówię, no, zachęcam siebie bardzo mocno i także was, żebyśmy byli tą solą, żebyśmy pomimo presji byli wierni i pomimo tego, że możemy się czuć jak kosmici czasem, byli pewni, byli spokojni, tak jak Paweł i ufali, że kiedyś prawda zwycięży, bo zwycięży na pewno. Dziękuję. Amen.